Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O chrześcijaństwie jako wspólnej z Jezusem wspinaczce do nieba mówił papież w 25. Światowy Dzień Młodzieży. Zaapelował także o pokój dla Jerozolimy. Za chwilę relacja z watykańskich obchodów Niedzieli Palmowej, która inauguruje Wielki Tydzień. W drugiej części programu ksiądz Rafał Zarzeczny w ramach swojego cyklu Ex Oriente Lux powróci do dyscypliny pokutnej Kościoła u schyłku starożytności. Na magazyn w Niedzielę Palmową zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Być chrześcijaninem oznacza pielgrzymować wraz z Jezusem ku niebieskiemu Jeruzalem i dać się Jemu prowadzić stromą drogą ku górze. Mówił o tym Benedykt XVI do młodych zgromadzonych na placu Świętego Piotra w Niedzielę Palmową, która obchodzona jest także jako 25. Światowy Dzień Młodzieży. Papież nawiązał w homilii do drogi, jaką musiał pokonać Jezus, idąc z Jerycha do Jerozolimy, miejsca dopełnienia swej misji. Jest to symboliczny szlak, na który Zbawiciel zaprasza także swych uczniów.
Jezus kroczy przed nami i zmierza ku górze. Prowadzi nas ku temu, co wielkie, czyste, ku zdrowemu powietrzu wyżyn, ku życiu według prawdy, ku odwadze, która nie daje się zastraszyć przez plotkarskie pogłoski, ku cierpliwości, która znosi i wspiera drugiego. On prowadzi ku gotowości wobec cierpiących i opuszczonych, ku wierności drugiemu, nawet w trudnych okolicznościach. Prowadzi ku gotowości pomocy, ku dobroci, która nie zniechęca się nawet w obliczu niewdzięczności. On prowadzi nas ku miłości, ku Bogu.
Ta droga ku Bogu i zjednoczeniu z Nim to nie tylko wytężanie sił w kroczeniu za Jezusem, ale, jak podkreślił papież, także doświadczenie wsparcia, a czasem wręcz niesienia ze strony Mistrza. Niezbywalnym warunkiem pielgrzymowania jest bowiem wspólnota, od której otrzymujemy pomoc. Tym niemniej częścią tej drogi jest również krzyż. Wszystko, co wartościowe na tym świecie, potrzebuje wysiłku i wyrzeczenia, stwierdził Ojciec Święty.
Podsumujmy. Naśladowanie Chrystusa domaga się w pierwszej kolejności obudzenia się z nostalgii za prawdziwym człowieczeństwem i w ten sposób obudzenia się dla Boga. Domaga się następnie wejścia w ten swoisty zespół wspinaczkowy, w komunię Kościoła. W owym my Kościoła wchodzimy w komunię z Ty, Jezusa Chrystusa, i tak osiągamy drogę ku Bogu. Kolejny wymóg to słuchanie słowa Jezusa Chrystusa i życie Nim w wierze, nadziei i miłości. W ten sposób znajdujemy się w drodze ku ostatecznemu Jeruzalem, a jednocześnie w jakiś sposób już tam jesteśmy, w obcowaniu wszystkich świętych Bożych.
Benedykt XVI zaproponował także młodym swoiste zastosowanie zmysłów tej duchowej wspinaczce i odwiedzenie Ojczyzny Jezusa. Namacalne spotkanie z poszczególnymi miejscami świętymi przekonuje nas, że wiara to nie bajka i że ta historia wydarzyła się naprawdę, stwierdził w homilii papież, nawiązując do swej ubiegłorocznej wizyty w Ziemi Świętej. Dodał, że pielgrzymować tam znaczy także być posłańcami pokoju i zachęcił młodych do dobrych uczynków, które byłyby owocem spotkania z Chrystusem.
Temat Ziemi Świętej i pokoju powrócił na zakończenie liturgii podczas modlitwy Anioł Pański.
W tej chwili naszymi myślami i sercem w sposób szczególny przenosimy się do Jerozolimy, gdzie dokonało się misterium paschalne. Jestem głęboko zasmucony niedawnymi konfliktami i napięciami, do jakich ponownie doszło w tym mieście. Jest ono duchową ojczyzną chrześcijan, Żydów i muzułmanów, proroctwem i obietnicą powszechnego pojednania, którego Bóg pragnie dla całej rodziny ludzkiej. Pokój jest darem, który Bóg powierza ludzkiej odpowiedzialności, aby krzewił go poprzez dialog i poszanowanie praw wszystkich, poprzez pojednanie i przebaczenie. Módlmy się, aby wszyscy odpowiedzialni za los Jerozolimy z odwagą podjęli drogę pokoju i nią wiernie podążali.
Główne rozważanie na Anioł Pański Benedykt XVI poświęcił genezie Światowych Dni Młodzieży. 25 lat temu, nawiązując do ONZ-owskiego Roku Młodzieży, Jan Paweł II zwrócił się do młodego pokolenia z pamiętnym apelem o publiczne wyznanie wiary w Chrystusa, który wziął na siebie sprawę człowieka. Od tamtej pory inicjatywa ta stała się prawdziwym pielgrzymowaniem młodych za Chrystusem po całym świecie. Dziś ponawiam ten apel Jana Pawła II wobec nowego pokolenia do dania świadectwa łagodną i jasną mocą prawdy, aby ludziom trzeciego tysiąclecia nie zabrakło prawdziwego wzoru życia Jezusa Chrystusa, stwierdził Benedykt XVI.
Pozdrawiam pielgrzymów polskich, szczególnie młodych, którzy przybyli do Rzymu z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Raz jeszcze zadajemy Chrystusowi pytanie, nauczycielu dobry, co nam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Przeżycia Wielkiego Tygodnia, które w szczególny sposób ukazują wielką miłość Boga do człowieka, niech pomogą nam znaleźć właściwą odpowiedź. Życzę wszystkim głębokiej zadumy nad męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.
Pozdrawiając młodych Włochów, papież zachęcił ich do służenia najsłabszym i najbardziej pokrzywdzonym przez los w społeczeństwie. Przypomniał przy tej okazji o przypadającym 2 kwietnia ONZ-owskim Dniu Osób Autystycznych i zapewnił o swej modlitwie w ich intencji.
Benedykt XVI pozdrowił szczególnie uczestników Międzynarodowego Forum Młodzieży, które zakończyło się w Rocca di Papa pod Rzymem. Poświęcono je uczeniu się miłości. Spotkanie zorganizowane przez Papieską Radę do Spraw Laikatu było przygotowaniem do watykańskich obchodów Światowego Dnia Młodzieży. Uczestnicy forum wysłuchali świadectw opowiadających o kształtowaniu się ludzkiej miłości i seksualności. Nie brakło też czasu na modlitwę, adorację Krzyża Dni Młodzieży oraz sakrament pojednania. Podsumowując forum, kardynał Stanisław Ryłko podzielił się z młodymi kilkoma myślami. Przypomniał wciąż aktualne rady Jana Pawła II dla młodych.
Kardynał Ryłko zachęcił do całkowitego zaufania Chrystusowi i powierzenia Mu całego życia. Jezus niczego nie odbiera, a ofiaruje wszystko. Przypomniał watykański purpurat. Życie wierzącego nie jest pozbawione tego, co piękne i wartościowe, ponieważ Chrystus więcej daje niż pragnie w zamian. Od młodego oczekuje wzrostu, nie tyle fizycznego, co duchowego. Bądźcie ostrożni, by nie postarzeć się za szybko, ostrzegł młodych. W waszych sercach są pragnienia, a wśród nich pragnienie miłości, prawdziwego daru dla innych. Zachowujcie te wielkie ideały i nie pozwólcie ich zagłuszyć. Poza tym ćwiczcie waszą wolność, dodał przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. Spontaniczność nie jest wolnością, ponieważ by być prawdziwie wolnym, trzeba rozeznawać. Tylko w wolności możliwe jest zaangażowanie całkowite na całe życie. Najgroźniejszym przeciwnikiem młodych jest samotność, w której jeszcze bardziej doświadcza się ludzkiej słabości. Odpowiedzią na samotność młodych jest zaangażowanie w przyjaźń i we wspólnotę wiernych w Kościele, poradził młodym kardynał Ryłko.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Raz jeszcze o dyscyplinie pokutnej Kościoła u schyłku starożytności. Dziś niedziela palmowa. Przypominamy sobie ewangeliczną scenę, w której Chrystus przychodzi do Jerozolimy, aby wypełnić wolę Ojca, by dokonać naszego odkupienia. Wjeżdża do świętego miasta na osiołku i w ten sposób spełniają się słowa Pisma. Uczniowie ścielą płaszcze pod jego stopy, także zgodnie z Pismem, a ludzie gałązkami palmowymi machają, również według tego, co zostało o nim zapowiedziane. Ale ten, którego witają dzisiaj z radością, za kilka dni będzie odrzucony, znieważony i zabity. Bo to jedyna droga, by Bóg mógł do końca podzielić nasz los, by Jego Syn wziął na siebie wszystkie nasze słabości i klęski, by mógł stać się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Jak mówili ojcowie Kościoła, aby zbawić całego człowieka, Bóg musiał sam uczestniczyć we wszystkim, co człowieka stanowi, a więc także w poniżeniu i w śmierci. To dlatego dziś w czasie mszy świętej czytaliśmy opis męki pańskiej, której pamiątka przecież dopiero za parę dni, aby żaden chrześcijanin nie przegapił tych wydarzeń, by nikt nie miał wątpliwości, że wszystko to stało się ze względu na nas. I żeby każdy wiedział, skąd się wzięła Wielkanoc i jaka droga do niej prowadzi. Ale zanim o Wielkanocy, powiedzmy dziś jeszcze parę słów o tym, jak chrześcijanie dawnych czasów radzili sobie z pokutą za popełnione winy. W naszych poprzednich audycjach mówiliśmy jedynie o zwyczajach i o duchu pokuty w kościele pierwszych trzech stuleci. A co było dalej? Wraz z przemianami, jakie zaszły w epoce konstantyńskiej w IV wieku, chrześcijanie otrzymali pełną wolność wyznania wiary, możliwość jej głoszenia oraz swobodę gromadzenia się na liturgii. Odtąd wyznawców Chrystusa zaczęło przybywać lawinowo, więc i dyscyplina Kościoła musiała zmienić się także, choć nie dokonało się to ani rewolucyjnie, ani za jednym zamachem. Pryncypia pozostały niezmienne. Najpierw jest chrzest, a do chrztu trzeba się przygotować i dać dowód gotowości oraz zdatności do życia według Ewangelii, jeśli przyjmowało się go w wieku dorosłym. Droga katechumenatu ciągle jeszcze pozostawała podstawowa i uprzywilejowana, choć coraz częściej chrzest był już także kwestią urodzenia. Chrześcijańscy rodzice dbali o to, by ich dzieci jak najwcześniej zostały włączone w misterium Chrystusa i Kościoła. I tu właśnie powracała kwestia dyscypliny pokutnej. Jeszcze w wieku IV i V nawet najpobożniejsi rodzice odkładali chrzest dzieci, czekając, by osiągnęły wiek dojrzały, by się wyszumiały i zmądrzały i aby same zdecydowały się na tę wymagającą drogę. Bo świat zawsze jakoś utrudniał nam życie, zawsze też trzeba było się liczyć z niebezpieczeństwem popadnięcia w grzechy, a Kościół ciągle jeszcze dopuszczał tylko jednorazową pokutę. Nie dziwmy się zatem, że nawet tak święci ojcowie Kościoła jak Bazylii Wielki i Grzegorz z Nazianzu, Ambroży z Mediolanu i Augustyn z Hippony chrzest przyjmowali w wieku dorosłym, chociaż przecież od maleńkości wychowywano ich po chrześcijańsku. W sprawach wiary nic nie powinno być automatyczne. Ale czas płynął, a w wieku VI i VII chrześcijanie to już pokaźna większość mieszkańców naszej części świata. Chrzest niemowląt też już stał się normą, a gdzie masowość, tam i niższe standardy. Więc i jednorazowa pokuta stała się zbyt trudna. Do niedawna jej szafarzami byli tylko biskupi. Teraz już tak się nie dało. Biskup był daleko, ale wszędzie blisko było do klasztoru. A tam przecież mnisi pobożni mieszkają. Czy więc nie mogliby jakoś służyć grzesznikom w pojednaniu z Bogiem i z Kościołem? To w tym właśnie czasie, zwłaszcza na chrześcijańskim zachodzie, rozpowszechnia się praktyka wielokrotnej pokuty, której szafarzami mogli być wszyscy kapłani, a jej propagatorami byli właśnie mnisi, zwłaszcza ci iroszkoccy. Każdy, kto miał nieszczęście popaść w grzechy, wołali, powinien udać się do kapłana, wyznać mu swoje winy, prosić o naznaczenie pokuty oraz o znak pojednania i pokoju. Miarę pokuty wyznaczały tak zwane księgi penitencjalne, będące indeksami różnych grzechów i ekspiacji do nich przypisanych, tak żeby spowiednik nie musiał w tej materii niczego już wymyślać. Jeśli grzechy były lekkie, to i pokuta nieznaczna. Ale jeśli ciężkie, no to i pokutować trzeba było dłużej, czasami nawet przez długie lata. Pokut był cały wachlarz. Od prostej modlitwy, poprzez długie czuwania, nawet nocne i pod bronią, jeśli chodzi o żołnierzy, posty zwykłe i całkiem surowe, o chlebie i wodzie. Większych grzeszników wysyłano na pieszą pielgrzymkę do sanktuariów i miejsc świętych, czasem w workach pokutnych i z prośbą o modlitwę na ustach. A już wielkim przestępcom kazano nawet mieszkać w grobowcach i spać w trumnie. Bogaczom zaś budować kościoły i fundować klasztory, żeby się mnisi za nich modlili. Ludzie prości i ubodzy mieli za to taryfę ulgową, bo komu więcej dano, od tego więcej wymagać się powinno. Nieco inaczej sprawa miała się w tym bizantyńskim okresie w kościołach wschodnich. Tutaj o długości pokuty decydowały kanony synodów i autorytet dawnych ojców kościoła. Pokuty, w zależności od powagi grzechów, rozkładano na lata. W tym czasie przechodziło się jakby z jednej kategorii pokutników do drugiej. Od tych, co stoją na zewnątrz budynku kościoła i proszą o modlitwę, poprzez tych, co w środku klęczą podczas liturgii i są w połowie odsyłani z błogosławieństwem, aż po takich, którzy uczestniczą w całej liturgii, ale nie wolno im przystępować do komunii. A gdy się całą tę pokutę odbyło, taki nawrócony znów z radością był przyjmowany do wspólnoty i bardzo się pilnował, by już nie wracać na miejsce pokutne. Bo taka była dyscyplina Kościoła w dawnych wiekach. Ale jej elementy w różnych wspólnotach kościelnych trwają w różnej formie do dziś. Bo chrześcijanie zawsze mogą zwracać się do Kościoła o pomoc, o modlitwę wstawienniczą i o dar pokuty, która pomaga nam naprawiać życie i ratuje nas przed potępieniem. A wszystko to dzięki paschalnej ofierze Chrystusa, za którym, zwłaszcza w tych dniach, podążajmy gorliwie.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Na koniec przypominamy, że jutro, to znaczy w Wielki Poniedziałek, Benedykt XVI odprawi w Bazylice Watykańskiej mszę za Jana Pawła II. Piąta rocznica śmierci Sługi Bożego przypada w tym roku w Wielki Piątek, dlatego uroczystości wspomnieniowe przeniesiono na 29 marca. W liturgii weźmie udział wielu pielgrzymów z różnych stron świata, w tym liczni goście z Polski. Początek o godzinie 18. I to już wszystko w magazynie z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.